Dzień dobry. Dziś kontynuujemy dość mroczną opowieść o powstaniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ani ona Polska, ani Zjednoczona. Ostatnio sporo miejsca poświęciliśmy temu pierwszemu aspektowi i zaczęliśmy się też przyglądać drugiemu. Wiemy już, jak komuniści pozbyli się z politycznego horyzontu ludowców, ale do wchłonięcia został im jeszcze PPS. Jak sobie poradzili? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej, widząc, jak komuniści nie tylko rozganiają ludowcom wiece, ale też prześladują członków partii, nie cofając się nawet przed morderstwami, a wszystko po to, żeby w końcu wciągnąć konkurencyjną partię pod swoje skrzydła, postanowili jasno zadeklarować swoim zwolennikom i komunistom, że z nimi tak łatwo nie będzie. Na 27. kongresie w 1947 roku, konkretnie we Wrocławiu, stwierdzono wyraźnie, że PPS jest i będzie narodowi potrzebna, co oznaczało, że partia nie planuje iść na propozycję zjednoczenia wysuwaną od jakiegoś czasu przez komunistów. Komuniści nie byli zachwyceni, ale to przecież nie tak, że nie mieli już opracowanego protokołu, jak nie prośbą, to groźbą, który zaczęli w związku z powyższym wdrażać. Zaczęły się masowe aresztowania przez służby, a szczególnie cięci byli komuniści na członków frakcji PPS Wolność, Równość, Niepodległość, która była częścią polskiego państwa podziemnego, przez jakiś czas miała wspólną linię z rządem w Londynie, a w 1944 roku jej członkowie włączyli się w powstanie warszawskie. W nich terror wymierzony był najmocniej, a po przetrąceniu kręgosłupa poszło już względnie łatwo. W 1948 roku w PPS utworzono komisję weryfikacyjną, która miała dokończyć partyjne czystki. Cały czas była też presja oficjalna. W marcu 1948 roku sekretarz Gomułka, jeszcze wtedy sekretarz generalny KC PPR, surowo pogonił PPS w rozpatrywaniu postulatu zjednoczenia. W końcu presja okazała się skuteczna i jeszcze w tym samym miesiącu podjęto decyzję o zjednoczeniu obu partii. Żeby sprawić pozory gry fair, to i komuniści przed połączeniem zadeklarowali, że przeprowadzą u siebie weryfikację, która nawet odniosła jakiś sukces. No ale z drugiej strony wszystko, co zarządzili wtedy komuniści, musiało odnieść jakiś sukces, choćby tylko na papierze. Tak i w tym przypadku bezwzględna weryfikacja pozbawiła partyjnej legitymacji zatrważające 3% członków. A przy okazji jeszcze wyrzucono kolejne 13% z PPS-u. Swoją drogą, ta polityczna zawierucha została z całą brutalnością wykorzystana przez towarzysza Bieruta, który we wrześniu 1948 roku na plenum partyjnym wygłosił referat o odchyleniu prawicowym i nacjonalistycznym w kierownictwie partii i sposobach jego przezwyciężania. To był bezpośredni atak na Gomułkę i to atak udany. Sekretarza odwołano, a na jego miejsce wskoczył właśnie Bierut, którego niebawem czekało już tylko formalne klepnięcie od dawna wdrażanego zjednoczenia z konkurencją. 14 grudnia rozpoczęły się obrady, choć jeszcze nie wspólne. Oddzielnie zgromadzili się komuniści z Polskiej Partii Robotniczej, oddzielnie członkowie PPS-u, oczywiście ci, którzy pozostali na wolności. Obie ekipy przyjęły jednak ten sam dokument, akt zjednoczenia i utworzenie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przy czym PPS-owców zmuszono do uznania przez aklamację. Już kolejnego dnia rozpoczęto obrady Kongresu Zjednoczeniowego, a skład delegatów był taką samą komedią jak wszystko w tej szopce. Komuniści z nieporównywalnie mniejszym społecznym poparciem stanowili tam 2/3 składu. W biurze politycznym tylko 3 na 11 miejsc dano PPS-owcom, którzy jednak, jak wszyscy członkowie tej partii, musieli otwarcie odciąć się od programu i wartości partii, która właśnie przestawała formalnie istnieć. PPS, podobnie jak nie tak dużo wcześniej ludowcy, została wchłonięta, a zadowolony Bierut mógł ogłosić, że ów krok ma poprowadzić naród do socjalizmu według drogowskazu marksizmu i idealizmu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.